Witam Państwa, jest czwartek, 9 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Andrzej Duda proponuje rozmowy z opozycją po wyborach. Wczoraj prezydent Andrzej Duda w przemówieniu zaproponował, aby stworzyć koalicję polskich spraw, której ma być patronem. Zaprosił do współpracy konkurencję. Apeluję do wszystkich polityków, którzy podzielają takie wartości jak dobro rodziny i wspólnota kulturowa, do PSL, Koalicji Polskiej i Konfederacji. Spotkajmy się po wyborach 12 lipca i porozmawiajmy o najistotniejszych sprawach. Proszę, żeby zrobili to też wszyscy ci, którzy działają w samorządach. Tu nie chodzi tylko o tych ludzi, którzy sprawują władzę na jej szczytach, którzy zasiadają w Sejmie czy w Senacie. Chodzi o wszystkich, którzy prowadzą sprawy publiczne od najwyższego szczebla aż do działalności samorządowej, oświadczył Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że po wyborach prezydenckich następne 3 lata chce wykorzystać na dobrą politykę. Proszę o to, byśmy postarali się znaleźć wspólne miejsce, w którym razem będziemy mogli się spotykać i prowadzić polskie sprawy, te najważniejsze, chroniąc wartości, które mają dla nas znaczenie fundamentalne, powiedział Duda. Do propozycji Andrzeja Dudy odniósł się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie dam wciągnąć PSL w kampanię Andrzeja Dudy. Zamiast strzelać politycznymi ślepakami, radzę zająć się na serio polskimi sprawami. Upadającą służbą zdrowia, rosnącym bezrobociem, bankrutującymi firmami. To jest odpowiedzialność prezydenta, a nie wyimaginowane koalicje, stwierdził lider PSL. Na apel prezydenta odpowiedział również przewodniczący klubu poselskiego Konfederacja Jakub Kulesza. Bardzo podoba nam się hasło Koalicja Polskich Spraw. Idealnie definiuje Konfederację. Bardzo chętnie porozmawiamy z prezydentem RP na temat ważnych dla Polski spraw. Bez różnicy, kto tym prezydentem po 12 lipca będzie, napisał Kulesza. Janusz Korwin-Mikke, pytany o komentarz przez Wirtualną Polskę, powiedział: uwierzylibyśmy, gdyby to było kilka lat temu, a przynajmniej chociaż kilka miesięcy temu. Jesteśmy partią prawa, będziemy rozmawiać z każdym, kto wygra wybory prezydenckie. A jaka będzie odpowiedź ruchu 11 listopada, o tym już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort zdrowia poinformował dziś o 9 zgonach osób zakażonych koronawirusem. We wtorek poinformowano o śmierci 6 osób, a wczoraj 15. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi już 1551. Dziś podano też informację o 262 nowych zakażeniach. We wtorek wykryto 257, a wczoraj 277 zakażeń. W sumie w Polsce stwierdzono prawie 37 tysięcy zakażeń, prawie 1700 osób jest hospitalizowanych. W gminie Mniszków stwierdzono zakażenie u 6 członków komisji wyborczych i 6 pracowników Urzędu Gminy. Komisję uzupełniono nowymi osobami, które również poddano badaniom. Przed wyborami testy mają być jeszcze powtórzone. Były to pierwsze zakażenia stwierdzone w gminie Mniszków. Lokalny sanepid apeluje o 2 tygodnie dyscypliny epidemicznej. Prosimy o 2 tygodnie ostrej dyscypliny sanitarnej. Starajmy się spać osobno, wydzielić sobie naczynia, z których tylko my będziemy korzystać, nosić maseczki i trzymać dystans najlepiej 3-metrowy. Dodatkowo dezynfekować powierzchnię, wietrzyć pomieszczenia, a po 2 tygodniach będziemy mogli cieszyć się latem i stabilną sytuacją epidemiczną, apelowała Marianna Rożej z opoczyńskiego sanepidu. Zaznaczyła, że taka dyscyplina pomogła powstrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa w mocno dotkniętej epidemią Drzewicy. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 552 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych wczoraj zmarło prawie 900 osób. W sumie zanotowano tam prawie 135 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Poważna sytuacja jest na Florydzie, gdzie zaczyna brakować miejsc na oddziałach intensywnej terapii. W Brazylii w ciągu ostatniej doby zmarło prawie 1200 osób. W sumie zanotowano 68 tysięcy zgonów. Koronawirusa stwierdzono u prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Polityk powiedział: miałem 38 stopni gorączki, lecz moje płuca są w porządku. Lekarze dali mi hydroksychlorochinę i azotromycyna, po których poczułem się lepiej. Teraz czuję się dobrze, normalnie, powiedział prezydent Brazylii. Zapowiedział, że będzie pracował, wykorzystując wideokonferencję. W Meksyku zmarło wczoraj 895 zakażonych osób. Liczba ofiar COVID-19 przekroczyła 32 tysiące. Polski rząd wstrzymuje przyjazd nowego niemieckiego ambasadora. Jak podaje Gazeta Wyborcza, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymuje przyjazd nowego niemieckiego ambasadora do Warszawy. Od maja wiadomo, że to stanowisko ma objąć Arndt Freytag von Loringhoven, jednak ministerstwo zwleka z wydaniem wstępnej zgody na przyjęcie dyplomaty. Loringhoven był wiceszefem niemieckiego wywiadu. Jego ojciec uczestniczył w inwazji na Polskę w 1939 roku, za co został odznaczony Krzyżem Żelaznym. Służył w kwaterze głównej Hitlera do końca wojny. Według dziennika wydanie zgody wstrzymano po publikacji faktu, który opisał, jak ułaskawiony przez Andrzeja Dudę pedofil molestował swoją córkę. Biuro prasowe ministerstwa przekazało redakcji dziennika, że udzielanie lub odmowa tzw. agremont oraz termin podjęcia tej decyzji jest wyłącznie kompetencją władz polskich i nie wymaga uzasadnienia. Śledztwo w sprawie przecieku podczas matur. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zleciła stołecznej policji śledztwo w sprawie domniemanego przecieku podczas tegorocznych matur. Obecnie trwają przesłuchania. Podejrzenia w tej sprawie pojawiły się, kiedy 2 godziny przed rozpoczęciem matury z języka polskiego w internetowych wyszukiwarkach odnotowano wzrost liczby wyszukań tematów powiązanych z pytaniami maturalnymi. Wyszukiwania pochodziły z terenu Podlasia. Stany Zjednoczone, Australia i Japonia zacieśniają współpracę w zakresie obrony. Szefowie resortów obrony Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii spotkali się wczoraj na wideokonferencji, by dyskutować o sposobach zacieśnienia współpracy. Kooperacja dotyczyć ma działań na rzecz bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu w regionie Indo-Pacyfiku. W końcowym komunikacie uznano za główne źródła zagrożenia w regionie uznano Chiny i Koreę Północną. Podczas spotkania ustalono także, że kraje podejmą współpracę na polu zwalczania skutków pandemii COVID-19. Współpraca obejmować będzie dalszą wymianę przez władze zarządzające siłami zbrojnymi informacji i praktyk wykorzystywanych do walki z pandemią. Szefowie resortów obrony Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Japonii podczas spotkania poruszyli także temat Morza Południowochińskiego, do którego prawa roszczą sobie komunistyczne Chiny. Przedstawiciele 3 państw zaznaczyli, że sprzeciwiają się użyciu siły w celu zmiany sytuacji w przestrzeni morskiej, militaryzacji spornych elementów i zakłócania działań eksploatacyjnych zasobów państw regionu. Uczestnicy spotkania wyrazili głębokie zaniepokojenie wprowadzoną w Hongkongu ustawą o bezpieczeństwie narodowym. Chiny to największe długoterminowe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, oświadczył Christopher Wray, szef FBI. Podczas przemówienia dla amerykańskiego think tanku Hudson Institute, Wray powiedział, że FBI co 10 godzin rozpoczyna nowe śledztwo w sprawie Chin. Doszliśmy do punktu, w którym FBI wszczyna nowe śledztwo kontrwywiadowcze związane z Chinami co 10 godzin, stwierdził Wray i dodał, że prawie połowa z prowadzonych obecnie 5000 śledztw dotyczy działalności służb rządu chińskiego. Działania te obejmują szpiegostwo gospodarcze, kradzież danych i pieniędzy, nielegalne działania polityczne oraz wpływanie na politykę USA za pomocą szantażu i łapówek. Zaznaczył także, że w działaniach wywiadu chińskiego przeciwko USA udział bierze cały aparat państwowy. Według Greya komunistyczne Chiny mają jeden cel – zdetronizowanie USA i uzyskanie za wszelką cenę statusu jedynego na świecie supermocarstwa. Uczniowie z Hongkongu mają zakaz podejmowania działań politycznych. Hongkoński sekretarz do spraw edukacji Kevin Young zapowiedział wczoraj, że szkoły w Hongkongu otrzymają wytyczne, według których uczniowie nie będą mogli podejmować jakichkolwiek działań, których celem jest wyrażanie poglądów politycznych. Young oświadczył, że osoby i grupy o ukrytych motywach celowo wprowadzały w błąd i zachęcały uczniów do wyrażania swojego stanowiska politycznego. Dlatego szkoły nie będą mogły pozwalać uczniom na podejmowanie działalności o zabarwieniu politycznym, a także na odtwarzanie i śpiewanie utworów, które zakłócają normalne funkcjonowanie szkół, wpływają na emocje uczniów lub zawierają przekaz polityczny. Wczoraj został wydany także zakaz odtwarzania i śpiewania przez uczniów hymnu protestu w Hongkongu pod tytułem Glory to Hong Kong. 83 tony fałszywego złota w Chinach. Powiązany z komunistyczną armią, chiński biznesmen używał fałszywego złota, by dostać miliardowe kredyty i przejmować inne firmy, donosi portal Caixin. Firma Wuhan Kingold Jewelry przez ostatnie 5 lat wzięła prawie 3 miliardy dolarów kredytów, oferując czyste złoto jako zastaw. Dopiero w ostatnich miesiącach okazało się, że rzekome złoto to w rzeczywistości pozłacana miedź. Za pieniądze z kredytów Kingold przejął m.in. państwową firmę Trilling Group, jednego z największych na świecie producentów części samochodowych, właściciela m.in. kraśnickiej fabryki łożysk tocznych. Jednak przejęcie nie przyniosło oczekiwanych zysków, ponieważ afery korupcyjne poprzedniego zarządu spowodowały zamrożenie dużej części aktywów, dlatego też Kingold nie mógł spłacić zaciągniętych długów. Fałszywe złoto odkryto w lutym, po tym jak jeden z parabanków Dongguan Trust chciał odzyskać niespłacony dług. Okazało się, że złożone w zestaw sztabki złota w rzeczywistości są tylko pozłacaną miedzią. Po tej informacji kolejny parabank China Minsheng Trust postanowił też sprawdzić zestaw i także odkrył zamiast czystego złota pozłacaną miedź. W sumie Kingold zdeponował jako zabezpieczenie pożyczek 83 tony rzekomego złota. To ponad 4% wszystkich chińskich rezerw złota. Dla porównania Polska ma 228 ton złota. Właściciel firmy Kingold, Jiajing Hong, służył w chińskiej komunistycznej armii. Przez jakiś czas zarządzał nawet wojskowymi kopalniami złota. Dzięki silnym koneksjom udawało mu się przez długi czas prowadzić oszukańczy biznes. W czerwcu parabanki złożyły pozew przeciwko Kingold i zażądały pokrycia strat przez firmę, która ubezpieczyła zastaw. Ubezpieczyciel twierdzi jednak, że ubezpieczał zastaw na okoliczność wypadku, katastrofy lub kradzieży, a nie na okoliczność nieistnienia zastawu. Sprawa Kingold to nie pierwszy przypadek fałszowania złota w Chinach. W 2016 roku w prowincji Shaanxi i Hunan odkryto, że w sztabkach złota użytych jako zestaw pożyczek w wysokości 2,5 miliarda dolarów wtopiony jest wolfram, metal ponad 1000 razy tańszy od złota. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Jest czwartek, 9 dzień lipca, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
A dzisiaj usłyszycie Państwo także głos Michała Fałka i mecenasa Andrzeja Turczyna, a także dr Małgorzaty Kubickiej, bo o 18:00 już teraz Was zapraszam na bardzo ciekawy program Fakty i Mity o koronawirusie naszych lekarzy, którzy pracują teraz normalnie w zawodzie, w szpitalach, leczą ludzi, leczą także ludzi zakażonych koronawirusem.
Farmaceutów.
Także to o 18:00, a my przechodzimy do apelu, do propozycji. Prezydenta Andrzeja Dudy powiedział wczoraj tak: mam propozycję dla całej sceny politycznej, ale przede wszystkim dla tych, którzy podzielają wartości takie jak dobro rodziny, nasze tradycje, wspólnota, zrównoważony, spokojny rozwój kraju. Dodał, że na scenie politycznej ugrupowania są, które podzielają jego poglądy. Powiedział: chciałem w związku z tym zaapelować do polityków środowisk PSL, Koalicji Polskiej, Konfederacji. Szanowni Państwo, spotkajmy się na spokojnie po 12 lipca, porozmawiajmy o tych sprawach, które są dla Polski najważniejsze. Podkreślił, że liczy na współpracę w kwestiach najważniejszych w tak zwanej szerokiej koalicji polskich spraw. Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Przecież ruch 11 listopada nie został wymieniony. Jak ty oceniasz w ogóle ten ruch? Czy to jest tylko gesty wyborcze, już takie łapanie się brzytwy, jak to się mówi, przez tonącego, bo to jest przecież na 3-4 dni przed wyborami, czy to jest jakaś poważna oferta?
Pamiętacie Państwo, że zaraz na drugi dzień po wyborach mówiłem, że czekam, bo na razie nic wielkiego, jakiegoś nowego, sensownego nie padło z ust prezydenta Dudy. I tą wczorajszą deklaracją muszę przyznać, że troszeczkę mnie zaskoczył. Oczywiście nie zaskoczył mnie, jeśli chodzi o pomysł, bo ten pomysł jest nasz. My próbowaliśmy go zrealizować najpierw lokalnie w Lublinie w 2009 roku, żeby budować wokół PiSu taką szeroką koalicję na wzór Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, żeby różne nurty patriotyczne, wolnościowe, konserwatywne czy religijne znalazły miejsce w tej szerokiej takiej właśnie koalicji kampanii republikańskiej. Niestety udało się to zrobić tylko na poziomie Lublina, nie? Potem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, apelowałem do Jarosława Kaczyńskiego w 2017 rok, żeby rozszerzył bazę. Rozszerzył bazę, bo samodzielnie PiS nie wygra i nie zrobi wszystkiego, co jest potrzebne w Polsce. No, Prawo i Sprawiedliwość urosło w pychę i ja pamiętam wtedy, to jest 2017 rok, jak PiSowcy powtarzali, że już nie mają z kim przegrać. Nie wiem, czy pamiętasz takie słowa. Zarówno w prywatnych rozmowach naszych przyjaciół z Gazety Polskiej, czy z PiSu, czy w komunikatach na nawet takich oficjalnych. Oni mówili, że nie mają z kim przegrać, że platforma została rozbita, że nie ma żadnej konkurencji czy opozycji, że będą rządzić jeszcze tam cztery czy ileś kadencji. Nawet tyle Jarosław Kaczyński mówił, że no tyle jeszcze im potrzebny, no i tyle się da załatwić, bo tu PiS jest taki silny i tak dalej, nie? Ja zapowiedziałem Jarosławowi, nie otworzysz się na nowe środowiska, szczególnie na środowiska wolnościowe związane z telewizją Idź Pod Prąd, to przegrasz. To proste, można sobie sprawdzić, no już teraz nie będę wam pokazywał, bo już kilka razy widzieliście ten wycinek. Mówiłem o dwóch czynnikach. Po pierwsze o tym wolnorynkowym obliczu związanych z tradycją pierwszej Rzeczpospolitej. Prawo i Sprawiedliwość jest przecież przedstawiana jako partia katolicko-narodowa. Tak Jarosław Kaczyński przecież mówił, że jest tylko Kościół katolicki, a obok potem nihilizm. I że kto występuje przeciwko Kościołowi katolickiemu, występuje przeciwko Polsce, czyli taką endecką zbitkę Polak-Katolik uprawiał Jarosław Kaczyński. Jeszcze w zeszłym roku, zdaje się, można sprawdzić te wypowiedzi Jarosława. Jeśli nie wrócisz do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, czyli tradycji wieloetnicznego, przede wszystkim wieloreligijnego państwa, gdzie każdy obywatel, niezależnie jaki ma światopogląd, jeśli chce budować Rzeczpospolitą, jeśli jest uczciwy, prawy, to powinien znaleźć swoje miejsce, nie? Jarosław Kaczyński podcinał to i dzisiaj do kogo musi apelować? Do najstarszego elektoratu. Do najstarszego elektoratu. Został dokładnie tak, jak ksiądz Tadeusz Rydzyk z elektoratem 75+. Zobaczcie, jeden
Jutro Kaczyński u Rydzyka występuje. Nie?
A no, noż to właśnie. No, to jest próba zmobilizowania tego elektoratu. Myślę, że jeszcze na te wybory wystarczy, że jeszcze przepchnął Dudę. Ale widać, że jest to już koniec możliwości, można powiedzieć, wyborczych tego środowiska. Że jeszcze parę lat, bo w młodszych rocznikach Prawo i Sprawiedliwość już dostaje łomot. To już dostaje łomot na każdym możliwym froncie. Czyli Prawo i Sprawiedliwość nie ma oferty dla młodych Polaków. Nie ma właśnie tej konserwatywno, ale wolnościowej oferty. Ma tylko konserwatywno-katolicką ofertę. A ona już z różnych przyczyn, też w programach wczoraj mówiliśmy w Dogrywce, w Którędy do Nieba 18, bardzo polecam ten problem, że Kościół katolicki się sypie. I dlatego oparcie prawicowości na Kościele katolickim to jest klęska prawicowości. No to jest jak 2 razy 2 już teraz widoczne. Tylko my mówiliśmy o tym 5-10 lat temu.
A oni będą mówić za 5 lat.
A oni dopiero teraz w kampanii wyborczej, tuż przed drugą turą. To jest właśnie kompromitujące.
No ale pytanie, czy to jest w ogóle poważny apel, bo to jest jakieś powiedzenie Koalicja Polskich Spraw, no wymienia tu PSL, Konfederację, czy to jest w ogóle poważna oferta, czy to jest po prostu jakieś takie rzucenie hasła, a po wyborach nabiorą wody w usta i nawet się nie spojrzą za tymi, którzy by ich ewentualnie poparli, licząc na jakąś wspólną koalicję?
Jeśli tak zrobią, jak mówisz, co rzeczywiście jest wysoce prawdopodobne, bo tam żeby nie było, że ja wierzę w jakieś cnoty czy honorowe zdolności tego towarzystwa, bo już się przekonałem wielokrotnie, że to towarzystwo nie ma ani cnoty, ani zdolności honorowej. Tam przeróżne rzeczy, przez łóżko się załatwia, przez flaszkę, przez łapówy, korupcję i tak dalej. No to już to wiemy, nie? I to cała Polska też wie. Tylko jeśli oni tego nie zrobią, to jest ich koniec polityczny. Bo już.
Ale będą mieli 5 lat znowu prezydenta.
Może nie 5, no tak, ale za 3 lata nowe wybory i tam już się mogą położyć. I tam się już mogą położyć. Myślę, że jest paru jakichś tam światlejszych ludzi w tym PiS-ie. Mam nadzieję, że jakimś takim akuszerem tego pomysłu jest profesor Zybertowicz, no ale nie wiem, to może się kiedyś dowiem. Bo to jest właśnie jedyny kierunek na zwycięstwo opcji patriotycznej w Polsce. To jest jedyny kierunek. Prawo i Sprawiedliwość popełniło, można powiedzieć, śmiertelny błąd, ograniczając się do tego elektoratu katolicko-narodowego. I czy dzisiaj to się da otworzyć? Moim zdaniem jest to propozycja za późna. To powinno być na początku, tuż po zwycięstwie. Jakby Duda po zwycięstwie to zrobił w 2016 roku, a to byśmy inaczej dzisiaj.
No tak mówi też Janusz Korwin-Mikke. On zapytany przez Wirtualną Polskę na tą propozycję odpowiedział: uwierzylibyśmy, gdyby to było kilka lat temu, a przynajmniej chociaż kilka miesięcy temu. Jesteśmy partią prawa, będziemy rozmawiać z każdym, kto wygra wybory. O tych odpowiedziach, o naszej odpowiedzi porozmawiamy, ale teraz przypomnimy Państwu, że my z tą propozycją wspólnej koalicji polskich spraw wychodziliśmy już prawie 10 lat temu. Przypominamy wystąpienie Mariana Kowalskiego w Klubie Inteligencji Katolickiej. A ty chcesz powiedzieć jeszcze w 9, tak?
Oczywiście, 11 lat temu to już zrealizowaliśmy ten pomysł na poziomie wyborów lubelskich, wyborów do Rady Miasta Lublin i na prezydenta Lublina. Wtedy właśnie Mariana Kowalskiego tu lansowałem, żeby został radnym w Lublinie. PiS obiecał oczywiście, że będzie miał tak zwane biorące miejsce. Wtedy taki pan Kowalczyk, dzisiaj już w PSL-u, on prowadził ze strony... Kowalski. Marian, a tamten Kowalczyk. Chyba dobrze powiedziałem, tak. On już jest dzisiaj w PSL-u, zdradził swoich partyjnych kolegów, ale wtedy on dał słowo honoru, że Marian będzie miał biorące miejsce. Słowo honoru oznaczało 7 miejsce na liście, czyli praktycznie bez szans na wybór. Marian się uniósł wtedy honorem, mówi: to mam i tu 3 kropki, chciał rzucić. No, ja rozmawiałem wtedy z Marianem i mówię: Marian, wiemy, że to są oszuści, po PiS-ie się niczego dobrego nie spodziewamy, ale my przecież robimy to dla Polski, a nie dla tego, żebyś ty miał lepsze, żebyś ty został tym radnym, czy nie. Spróbujmy pokazać, że jesteśmy ponad to. No i Marian się zgodził. Wtedy tam po jakimś moich interwencjach 5 mu chyba dali na takiej dzielnicy, z której pochodził Marian. No oczywiście nic z tego tam nie wyszło, ale PiS miało większość, ponad 50% miejsc w Radzie Miasta Lublin, bo praktycznie żaden inny prawicowy komitet nie powstał, bo jak UPR poszedł z PiS-em, no to już inni praktycznie nie mieli z kim gadać, bo UPR był kluczową taką siłą sprawczą, która jeszcze mogła coś zrobić. Miała działaczy, miała młodych ludzi i tak dalej, nie? Także protestuję, że to jest tylko od niecałych 10 lat, to jest ponad 10 lat.
Wybory to jest 2010.
To, co chcesz teraz pokazać Państwu...
To jest 2013 rok, Marian Kowalski w Klubie Inteligencji Katolickiej, tak to się
Klub
nazywa.
Inteligencji Katolickiej, tu maryjny obrazek taki macie. To jest dowód, że to się tam odbywa. I to jest po wyborach parlamentarnych chyba 2011, o ile dobrze...
12 później były wybory,
o ile
jeszcze
dobrze pamiętam, można tu nas sprawdzić. I wtedy właśnie z Bartoszem Józwiakiem, jutro mam nadzieję jeszcze się z nim połączymy, żeby zobaczyć, co UPR myśli o tej propozycji prezydenta Dudy. Wtedy zaproponowaliśmy koalicję UPR-PiS w zamian za jedno, w dowolnym miejscu, nie za tam biorące, bo tam biorące, to wiecie tego, jedno miejsce na liście. Może być ostatnie, może być w środku, gdzie tam chcecie, nie? I to było dla mnie to miejsce. I PiS wstępnie dał obietnicę, że tak, tu wstępnie zainteresowanie i tak dalej. Minęło 2 tygodnie. No niestety to na rezerwową możemy... No to już tam sobie wpisujcie to i zobaczcie, jak Marian Kowalski
to opisuje. To jest 2 lata po tych wyborach, 2013 rok. Zapraszamy.
Przed chwilą podałem przykład, że jak byliśmy jeszcze w UPR, że z Pawłem Chojeckim i spore grono osób i UPR jeszcze startował w wyborach, no to cały UPR chciał wejść do PiS-u. Rozumie pan to? Cały. Nie było nas milion, ale to było na 2% 3 poparcia. Młodych, rozgarniętych i przede wszystkim wie pan, co było walorem UPR-u wtedy? Że to była jasno prorynkowa partia, a PiS oczerniano, że to jest socjalistyczna. Wie pan, że socjalistyczna. Palikot się śmiał, że tam Kaczyński doktorat robił tam z jakiegoś tam socjalistycznego prawa pracy. Prawda? I mało tego. I osądzano PiS, że to jest partia katolicka, czyli dla nich to jest coś złego. A wtedy jednym z liderów był Paweł Chojecki, polski patriota, protestant. No to proszę pana, jakby mnie ktoś bez przerwy oskarżał, że jestem katolikiem i socjalistą, a mógłbym wziąć do spółki protestanta, liberała, no to bym go w rękę pocałował, nie chcieli z nami gadać. To jak ja mam się dzielić z nim jednym, jak oni nie chcą gadać?
Tak jest.
Proszę pana, to my chcieliśmy. Mówimy, rozwiązujemy własną partię w cholerę. Niech biorą szyld i wie pan, co chcieliśmy za to? Niech pan zgadnie. Jedno jakieś tam cholera zasrane miejsce na końcu listy, jedno na cały kraj, a nie 10 rad nadzorczych. To co mieliśmy im jeszcze dać więcej? Nerki? Nie są potrzebne nerki, bo pracuję fizycznie, proszę pana. To oni biorą diety. Oni, proszę pana, przez 15 lat PiS bierze diety poselskie i dofinansowanie 14, proszę pana, ile oni tam biorą rocznie? No dużo, w cholerę. I proszę pana, co oni zrobili, telewizję Republikę taką dziadowską? To takie dwie, co mogę sam zrobić w Lublinie. Że oni do 15 mówią, witamy na poranku z telewizją Republika. Do 15. To na to stać partii, która miała, proszę pana, rząd, która bierze diety, która jest dofinansowana z budżetu, że nie mają własnych mediów. No to co oni robią? Przecież ja im nie bronię. Oni mają narzędzia, oni mają możliwości. Oni mają kontakty w świecie, w Europarlamencie. Nie mają telewizji.
Nie jest PiS.
Co nie jest PiS?
Republika nie jest PiS.
No to nie jest też, nie proszę pana, PSL-u, ani Palikota, no. No jak Sakiewicz siedzi i Wilczań, no to kto to jest?
Redaktor.
Masoni, Żydzi, proszę pana, mają określone sympatie polityczne. No to dlaczego PiS nie ma nawet tej telewizji Republika? Dlaczego? Proszę pana, dlaczego nie mają własnych mediów partia, która ma 15 lat, immunitety, furę pieniędzy? Niech pan mi da jednego urodę podawanego, to ja panu zrobię porządne manifestacje. Proszę pana, każdy dostanie maila codziennie, co się dzieje w Polsce, a Chojecki zrobi taką telewizję, że cały dzień będzie oglądać i w nocy nie będzie wam się chciało spać. A tam jest gówno do oglądania.
To był rok 2013.
Dawne, stare czasy. No Marian w najlepszej formie, jak widzicie.
Porozmawiamy za chwilę.
Zrobi taką telewizję, że nie będziecie tam coś po nocy.
Telewizja powstała z tymi Mariana zapowiedziami. No wiecie państwo dobrze, jak jest.
Ale tu miał trafne proroctwo.
No, częściowo. Za chwilę porozmawiamy o naszej odpowiedzi na tą ofertę prezydenta Dudy. Ja przytoczę państwu także, no bo tu został wywołany PSL i została wywołana Konfederacja. PSL odpowiedział słowami pana Kosiniaka-Kamysza, powiedział tak: zamiast strzelać politycznymi ślepakami, radzę zająć się na serio polskimi sprawami, upadającą służbą zdrowia, rosnącym bezrobociem, bankrutującymi firmami. To jest odpowiedzialność prezydenta, a nie wyimaginowane koalicje. Tak powiedział pan z PSL-u.
Czyli to umizgiwanie się do PSL-u, co jest zresztą haniebne. To jest zresztą haniebne. Bartosz Józwiak, będąc w naszym programie parę dni temu, jasno powiedział, miał oferowaną jedynkę z PSL-u po tym, jak Kukiz poszedł do PSL-u, ale powiedział, że bardziej ceni sobie swoje wartości, honor, niż koryto sejmowe. Także zachował się z klasą. Tutaj ten apel do PSL-u uważam za absolutnie niepotrzebny. To jest formacja komunistyczna czy postkomunistyczna, przeróbka ZSL-u, czyli takiej przystawki do PZPR-u i moim zdaniem nie żadnej wartości dodanej na prawicy z tego towarzystwa nie ma i nie będzie, nie? Co do Konfederacji, to oczywiście tam roi się od ruskich pachołków wśród szefów tego całego, czy zarządu, nie wiem jak to nazwać, czy tych głównych autorytetów konfederacyjnych, ale wyborca to jest wyborca UPR-u. Czyli widać, że tutaj te 7-9%, że jednak coraz więcej, to co mówiliśmy, że młodzi Polacy będą chcieli opcji wolnościowej, konserwatywno-liberalnej, ale wolnościowej, nie? To się dzieje i coraz większe jest to środowisko.
Ale odpowiedź, pokazaliśmy Państwu odpowiedź Janusza Korwina-Mikke. Mamy też wypowiedź przewodniczącego Koła Poselskiego Konfederacji, pana Jakuba Kuleszy. Mówi mniej więcej to samo, co Korwin. Bardzo podoba nam się hasło Koalicja Polskich Spraw. Idealnie definiuje Konfederację. Bardzo chętnie porozmawiamy z prezydentem Rzeczpospolitej na temat ważnych dla Polski spraw, bez różnicy, kto tym prezydentem po 12 lipca będzie. Czyli widać, że z Konfederacji nie będzie na pewno żadnego poparcia, czy na pewno nie można tak mówić.
No są
w polityce,
dwa czynniki.
Ale na razie nie ma żadnego poparcia.
Są dwa czynniki. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość chciało nie dopuścić do powstania Konfederacji i to pan Adam Lipiński wprost powiedział. Dzisiaj Konfederaci ten materiał przypominają. Możemy go pokazać, żeby nie być gołosłownym.
To jest materiał z telewizji
omawiać
Polsat, wystąpienie
pana Lipińskiego. Proszę bardzo.
Muszę pani powiedzieć, że ten nasz zamysł, który powstał przy tworzeniu tej Zjednoczonej Prawicy, żeby po prawej stronie nie powstał żaden podmiot.
To się nie udało.
Nie udał się, bo powstała Konfederacja. Prawda, to jest słaba formacja.
Ale jest, w Sejmie jest i jest problemem. Ale to za chwilę, dlaczego to się nie udało? Bo jak to znaczy chęci neutralizowania prawej strony, czy Konfederacji?
Nie, no, myśmy przyjęli takie założenie, że dla dobra Polski jest to, żeby nie powstała narodowa, nacjonalistyczna prawica w Polsce. Dopóki istniało Prawo i Sprawiedliwość, taka prawica nie powstała. Ku zadowoleniu wszystkich oceniających scenę polityczną.
No i teraz powstało,
ale to jest efekt wysokiej frekwencji.
Ale też nie tylko na pewno, no bo gdyby tak na frekwencję wszystko zrzucać, to chyba za mało wysoka frekwencja. Z jakiegoś powodu jednak młodzi na przykład ludzie chcieli głosować na Konfederację, a nie chcieli na Prawo i Sprawiedliwość.
Konfederacja, wolność i niepodległość.
Zobacz, jaki bezczelny, że tutaj tak jasno mówi, że
no
celem jest...
Czego tak mówisz bezczelny? No szczery!
Monopol na prawicę mają i nic ich nie obchodzi. No.
Z panem Lipińskim miałem kilkakrotnie okazję prowadzić różne negocjacje i on nie jest bezczelny. To jest bardzo kulturalny, starszy pan i on szczerze mówi. On szczerze mówi. No mówi niekiedy bardzo nieprzyjemne prawdy, ale mówi tym koalicjantom przyszłym ewentualnie, czy coś dosyć szczerze stawia sprawę. Taką rozmowę mogę przytoczyć, kiedy jeszcze z wcześniejszym zarządem UPR tam próbowałem zrobić tą koalicję z PiS-em i byliśmy właśnie na Nowogrodzkiej i rozmawiał z nami pan Adam i on jasno powiedział, no słuchajcie, ale ile wy możecie nam dać tego poparcia, jakbyśmy tę koalicję z wami zrobili? 1%, 2%, to my wolimy pogadać z SLD, bo Lewica nam da może 7, może 10%, mniej więcej takie wtedy miała notowania. No to bardzo, ja was lubię, bardzo fajni jesteście, ale pocałujcie w dupę Wójta, no tyle nam powiedział. No. To już nieżyjąca prezes pani Kocik była wtedy ze mną na tych negocjacjach i no tak to się skończyło, no powiedział nam szczerze, no to on teraz też
sytuacja
szczerze.
Po 10 latach trochę się zmieniła, bo Lewica w Biedroniu dostała 2%,
no właśnie.
A Bosak dostał
7,
tak?
Czy tam nawet mu dają 9 w jakichś tam tych sondażach, także pan Adam jest bardzo szczery, no możemy się tam z nim nie zgadzać, ale mówi jasno, że ich celem było niedopuszczenie do powstania jakiejś siły obok PiS-u. Zobaczcie, że ataki na nas, poważne ze strony rządu PiS-u, prokuratury czy innych tego typu rzeczy, no zaczęły się w momencie, kiedy powołaliśmy do życia partię polityczną, nie? Wcześniej no to tak tam, że tak powiem, pozwalali nam żyć, ale w momencie założenia partii politycznej, no to bardzo szybko zobaczcie, że Marian Kowalski został wyprowadzony poza środowisko Idź Pod Prąd, chociaż no to on był pomysłodawcą tej partii, prezesem i tak dalej. No tak PiS postępuje. Tu przecież i Samoobrona, i te inne formacje, które rząd tworzyły z PiS-em i koalicję tę dającą PiS większość w poprzednim rozdaniu, zdaniu sprzed katastrofy smoleńskiej, także tam i Liga Polskich Rodzin i tego, no to PiS po prostu niszczy te partie, które, z którymi wchodzi w jakąś koalicję, czyli duży z małym, no to tego małego ma tam zaraz zniszczyć i przejąć, zjada i przejmuje jego tam polityków niektórych. Przecież pan Czarnecki to jest przecież taki dawny leperowiec, nie? Także przejmuje, a partię niszczy, żeby właśnie, tak jak powiedział pan Lipiński, nie było nic po prawej stronie. Czyli jeśli Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie miało taką postawę, to po pierwsze nikt nie będzie chciał z nimi rozmawiać, bo tu właśnie Konfederacja, znając te różne umizgi i intrygi, później wbicie noża w plecy przez pisowców, nie chce w ogóle z nimi gadać, nie? Bo to jest pragmatyzm. No z drugiej strony, niestety w Konfederacji, no główne skrzypce dzisiaj grają środowiska antyamerykańskie. Przeróżne Korwiny, Brauny, te no jakąś tam Winnicki czy inni. To są, niektórzy z nich to wręcz robią sobie zdjęcia z ruską agenturą. Towarzysz Braun pojechał do Moskwy i robi sobie z człowiekiem wydalonym, tak? Za podejrzenie szpiegostwa w Polsce zdjęcia i tak dalej. Z kolei ci od Winnickiego robią sobie fotografie z wysłannikiem na Europę Zachodnią, takiego towarzysza Dugina, który, wiecie, no jest czołowym ideologiem antyamerykańskim.
A także z arabskimi różnymi Palestyńczykami.
W Rosji, także, o przeszłości Korwina, no to mówiliśmy wielokrotnie. Także dopóki tego towarzystwa Konfederacja się nie pozbędzie, no to żadnego większego sukcesu nie odegra. Będzie tam sobie wegetować na tym poziomie paru procent, ale o poważnej polityce nie ma w ogóle mowy, nie? Od tamtej pory sytuacja się o tyle zmieniła, że przez błąd mecenasa Turczyna sądy no, później miały pretekst i uwaliły ruch 11 listopada. Nie? Ja odczytuję to jako taką nauczkę dla naszego środowiska, że to było działanie przedwczesne. Nie żałuję tego, bo to mieliśmy tak zwane rozpoznanie walką, nie? Czyli zobaczyliśmy, jak to działa, co się dzieje. Ja wcześniej zresztą już po tym no, nieudanym próbie tego doprowadzenia do budowy partii republikańskiej stwierdziłem, że tego systemu nie zmieni się drogą partyjną, nie? Bo ćwiczyłem to przez ładnych 5 lat i widziałem, jakie są owoce, jakie tu siły grają. Stwierdziłem, że trzeba obejść system i dlatego założyliśmy kościelną telewizję, Idź Pod Prąd. Nie? To słowo kościelna tu ma duże znaczenie. Nie będę tego wątku rozwijał, starzy widzowie wiedzą, o co chodzi. I rzeczywiście się udało. Rzeczywiście się udało rozmontować troszkę ten szczelny system medialny i na przykład sprawy antykomunizmu w niektórych obszarach, szczególnie walki z komunizmem chińskim, są reprezentowane publicznie dzisiaj tylko i wyłącznie w telewizji Idź Pod Prąd. W sposób stały. Bo od czasu do czasu, no to wiecie, w mediach głównego ścieku tam ktoś sobie przypomni, czy jest jakaś okazja, o na przykład teraz już w parlamencie jest gotowa taka rezolucja w sprawie Hongkongu.
Ale nie wiem, czy wiesz, żaden pisowiec nie jest tam podpisany pod to.
Aż
tylko
popatrz.
Lewica, tam Sośnierz, jakaś Razem.
Tak, bo pisowiec się boją, bo mówiliśmy, że komuniści chińscy tu ich, że tak powiem, oswajali pieniędzmi przez długi czas i tymi inwestycjami i tak dalej.
Bo jest ojciec Sośnierza, on jest chyba PiS-u, on jest Ługowina, tak? To jest jedyny Ługowina. Przedstawiciel, powiedzmy, tej Zjednoczonej Prawicy.
Ale nie z PiS-u, słusznie.
No i jest Gowin, tak? Też tam podpisany.
Także no, tutaj pisowcy mają sporo za uszami, jeśli chodzi o kolaborację z komunistami chińskimi. Chińczycy na pewno mają na nich przeróżne haki. Także oni, że tak powiem, pary z gęby nie puszczają. Także biorąc pod uwagę tu stanowisko Konfederacji, myślę, że nic z tego się dobrego nie urodzi. Ale tu wraca do gry UPR troszeczkę. Ten stary UPR, już bez Korwina, Bartosz Józwiak, pokazywaliśmy wywiad z nim parę dni temu. Widziałem też, że już jest zapraszany na jakieś...
Pod tą samą ścianą stoi co Marian.
na jakieś te pisowskie takie no eventy, powiedzmy, czyli widać, że PiS dostrzegł, że trzeba jednak nie Marianem Kowalskim, bo Marianem Kowalskim to oni nic tam nie wywalczyli, ale trzeba odwołać się do poważnego tego elektoratu UPR-owskiego i do poważnych przedstawicieli tego elektoratu. Stąd to, ten ukłon w stronę UPR-u.
Traktujesz jednak tą ofertę Dudy jako coś poważnego, tak? No bo z tą ofertą, znaczy z tym opinią Lipińskiego, no to nijak to się ma, tak? Z tą wypowiedzią. Ona jest okej, tam sprzed roku, powiedzmy, to nie jest dawno.
To jest dla mnie oczywiste, że oni przez UPR chcą niszczyć Konfederację. Nie? To nie ma dla mnie żadnej tajemnicy w tej dość prostej, chamskiej, ale prostej rozgrywce.
No ale ta oferta Dudy jest też do Konfederacji, wręcz właśnie PSL i Konfederacja jest wymieniona.
Ja mówię, że tutaj ani PSL, ani Konfederacja tej oferty nie podchwycą i już to ogłosiły, ale myślę, że byłaby to szansa, Bartosz w swoim wywiadzie mówi, że Duda, jeśli wygra te wybory, będzie miał drugą kadencję i wtedy jest, no można powiedzieć, praktycznie niezależny od Jarosława Kaczyńskiego, no bo już tam impeachmentu mu raczej jakiegoś nie zrobi, tak hojnie go teraz popierają, chociaż tam schowali trochę Jarosława. Czyli Duda miałby pewną niezależność, dla niego byłaby to szansa, bo tak to on jest jakimś, że tak powiem, pionkiem w grze Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby Duda zdecydował się na poważnie budować swoje zaplecze polityczne, czyli zerwać się ze smyczy Jarosława i powiedzieć, budujemy szerokie jakieś takie porozumienie na wzór partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, no przy prezydencie, czyli tu wszyscy mają jak gdyby takie no równy start i coś takiego, mogłaby powstać no rzeczywiście nowa rzeczywistość polityczna. Czy powstanie, no to zależy od tego, czy Duda zacznie dojrzewać, stanie się, powiedzmy, mężem stanu, bo taki ruch, no to byłby oceniony przez historię, jeśli by się udał i tak dalej, jako wyrośnięcie na samodzielnego przywódcę. Czy też jest to tylko pusta zagrywka partyjna, przedwyborcza, która już w poniedziałek straci, czy w niedzielę wieczór straci już wszelką ważność. My możemy w tym sensie spać spokojnie, bo już nie jesteśmy partią polityczną. Ten kierunek przynajmniej tymczasowo no, Bóg zamknął dla nas z różnych przyczyn i wielokrotnieśmy o tym mówili. Mamy oczywiście ruch 11 listopada jako stowarzyszenie, czyli dalej podtrzymujemy ten sztandar i możliwość wypowiadania się jako podmiot taki społeczno-polityczny, bo stowarzyszenie, no przecież Hołownia też stowarzyszenie założył i chce później partię i tak dalej, także jest to, można powiedzieć, taki podmiot polityczny, substytut partii politycznej, stowarzyszenie, także to funkcjonuje. Na razie nie dostaliśmy zaproszenia, no to też nie jest to do nas jeszcze, bo tutaj widać, że do PSL-owców, do takich różnych się tego, a do ruchu 11 listopada zaproszenia nie było. Ale mówię, my mamy ten komfort, że naszą główną misją jest informowanie ludzi i budowanie oddolnego środowiska społecznego, społeczno-politycznego. Jakie będą przyszłe losy tego środowiska? To już być może nawet się nie dowiemy, bo może to przerośnie nasze życie i tak dalej. Budujemy coś na dziesięciolecia. Budujemy projekt, można powiedzieć, o zasięgu 500 lat. Chcemy połączyć to, co było w Złotym Wieku, z tym, co się ma teraz dziać w Polsce. Tego nikt w Polsce nawet nie wymyślił. A już nie o próbie zrobienia, no to szkoda gadać. Myśmy to wymyślili, my to realizujemy i to gnamy dalej. Jeśli chodzi o tę naszą najważniejszą, flagową, że tak powiem, część, czyli media, to praktycznie to, co Bóg robi, to, co wy robicie też wspierając nas, to po prostu przechodzi wszelkie pojęcie, bo biorąc pod uwagę plany naszych wrogów i skalę ataków na nas, nas dawno powinno nie być. A patrz, pan, jesteśmy.
Zapytałem Michała Fałka, co sądzi o tej propozycji Andrzeja Dudy. Oddajmy mu głos.
Jest z nami Michał Fałek. Witamy ciebie, Michale.
Witam państwa, witam ciebie, Tymku.
Michale, zapytam ciebie o twój stosunek do nowej propozycji Andrzeja Dudy. Zwrócił się do całej polskiej sceny politycznej, w szczególności do PSL, Konfederacji, o utworzenie koalicji polskich spraw. Jak ty się zapatrujesz na taką ofertę, że siądziemy, porozmawiamy po 12 lipca, po wyborach, no i będziemy ustalać jakąś wspólną koalicję?
No cóż, pan prezydent Duda to jest człowiek, na którego ja głosowałem 5 lat temu, przyznaję się do tego, zresztą nieraz mówiliśmy o tym programie, wspieraliśmy go, Zachęcaliśmy wtedy, żeby do niego głosować. Wierzyliśmy w jego obietnice, które wówczas składał. Również składał piękne obietnice i naprawdę no, super wyglądało, że będzie się żyło w Polsce pod przewodnictwem pana Dudy. Dla mnie osobiście jedną z najważniejszych obietnic to było rozliczenie się z układem mafijnym, który został po PRL-u. Chodzi tutaj oczywiście o WSI, czyli o osławiony aneks do likwidacji służb WSI, który pan Duda obiecał w 2015 roku, że opublikuje, jak tylko zostanie prezydentem. I co się okazało? No i żeby kolokwialnie nie powiedzieć, no i nic, tak? Razem z panem Kaczyńskim pan Duda uznał, że jesteśmy za głupi, żeby przeczytać, co tam było napisane, czyli tamta obietnica została niespełniona, wręcz można powiedzieć przekreślona, wyrzucona do kosza, jak też i wiele innych obietnic, to podałem jako jeden przykład taki sztandarowy, dlatego ja panu Dudzie już w nic nie wierzę i nie wierzę również w to, że jak zostanie teraz wybrany, to nagle stanie się dobry dla wszystkich Polaków i będzie chciał rzeczywiście urządzić Polskę tak, jak Polacy uważają, że będzie dobrze. Myślę, że to jest ruch tylko dlatego poczyniony, ponieważ pali mu się grunt pod nogami, boi się porażki i rzeczywiście w tym momencie jest gotów obiecać wszystko i wszystkim, byle tylko pozostać przy władzy. To zresztą cechuje PiS, czyli prawo i socjalizm. No oni twierdzą, no, jak to socjaliści, raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy, są gotowi posunąć się do różnych rzeczy, żeby tylko utrzymać się przy władzy, bo boją się, że mogą zostać poważnie rozliczeni po utracie władzy. Także ja panu Dudzie nie wierzę, nawet w piękne jego słowa nie wierzę i dalej nie mam na kogo głosować i dalej nie idę na wybory. Chociaż, tak jak mówiłem ostatnio na programie, kiedy miałem okazję też się wypowiedzieć w tej sprawie, dla mnie jest to wybór między dżumą a cholerą, między Trzaskowskim a Dudą, to jest wybór między dżumą a cholerą. Trudno powiedzieć mi, który jest lepszy. No tak światopoglądowo, jeśli mówimy o deklaracji, no to bliżej mi do pana Dudy niż do pana Trzaskowskiego. I rzeczywiście pan Duda może lepszą jest gwarancją, jeśli chodzi o utrzymanie jakiegoś kursu w polityce zagranicznej dla Polski. Także może on byłby mniejszym złem niż pan Trzaskowski, ale dalej jest to dla mnie zło, a do zła nie zamierzam przykładać ręki. Także nie wierzę w tę jego deklarację. No jeśli on coś zrobi po wyborach, jeśli zostanie utrzymany, jeśli utrzyma się na stanowisku i zrobi coś dobrego, to dobrze. To oczywiście będę się cieszył. Natomiast nie kibicuję mu, nie ufam mu, nie wierzę mu i nie zamierzam przykładać ręki do jego wyboru. Takie jest moje zdanie.
Michale, dziękuję tobie za ten głos. Mam nadzieję, że zobaczymy się na żywo na programie w przyszłym tygodniu.
Do ja zobaczenia. Również mam taką nadzieję. Wybaczcie, że nie teraz, niestety naprawdę nawał pracy. Właśnie mnie złapałeś. Złapałeś mnie przez chwilę, kiedy mam spokój, ale zaraz znowu do ostrej orki.
Powodzenia w takim razie i do zobaczenia.
Trzymajcie się, czołem.
Dziękujemy Michałowi. No Michał powiedział, że nie wierzy w ani jedno słowo, nie wierzy w tą propozycję Andrzeja Dudy, miał na to 5 lat, nie zrobił nic w tej sprawie.
No nie wierzy w szczerość intencji. To jest trochę różnica pomiędzy tym, czy tego nie zrobi, a pomiędzy szczerością jego intencji, bo pewne rzeczy człowiek robi z wyrachowania, bo musi. I tak jak powiedziałem, absolutnie nie jestem zwolennikiem tu jakichś cnót moralnych czy politycznych pana Dudy. Na razie ich nie pokazał w sposób, który by mnie przekonał. Ale troszeczkę bardziej życzliwie niż Michał bym spojrzał na tę deklarację, bo myślę, że PiS jest pod ścianą. I to mówiłem. Tu sprawy demograficzne są kluczowe. PiS ma już poparcie tylko w elektoracie, tam to może Czarek by nam tutaj oświecił, ale wydaje mi się, że gdzieś tam powyżej 50 parę lat dopiero tutaj zyskuje wyraźną przewagę. Ten elektorat no, siłą biologii będzie coraz mniejsze miał znaczenie na scenie politycznej. Mówię, może jeszcze wystarczy, żeby wygrać następne wybory parlamentarne, ale już bez takiego sukcesu, że będą mieć większość bezwzględną. Szczególnie, że tu już się rozpoczęła dekompozycja Prawa i Sprawiedliwości. Praktycznie rokosz ogłosił pan Gowin, co zresztą nie jest niczym dziwnym.
Jego syn mówi, że głosujcie na Trzaskowskiego. Trzaskowskiego.
Otwarcie to powiedział. Jego syn, jakiś tam kuzyn też.
Trzeba
wcześniej
też powiedzieć, że przecież gdyby nie Gowin, to Duda już byłby prezydentem.
Oczywiście to, że teraz PiS musi się łasić do wszystkich, że Duda jak po Polsce jeździ, jak małpa w cyrku pokazywana, że opowiada tam o tym tragedii likwidacji kołchozów, to jest właśnie zasługa Gowina, bo on mógłby już tam w ogóle nie wychodzić z Pałacu Prezydenckiego i by miał wygrane te wybory, a teraz musi się pocić, martwić i tak dalej. To jest wszystko zasługa polityka dawnej Platformy Obywatelskiej, pomocnika Tuska, Gowina, którego Kaczyński przyjął na pokład.
Ale my też mówiliśmy, że tamtych wyborów, że to był koronawirus, że tych wyborów należało wtedy nie przeprowadzać.
No oczywiście i tamtych, i tych PiS miał możliwość właściwą, czyli ogłoszenie stanu klęski i przełożenia tam za parę miesięcy, tylko że prawdopodobnie nie chciał tego zrobić, wiedząc, jak pusta jest kasa państwowa. Tu mówiliśmy o inflacji, o dodruku pustego pieniądza, o dziurze budżetowej. Mówiliśmy, po co wzięto takiego młokosa Patkowskiego na tak bardzo poważne i eksponowane stanowisko wiceministra finansów i reprezentowania sprawy budżetu. Po to, żeby przeróżne szwindle, no po prostu on wziął na siebie, nie? Później jako zderzak zostanie wyrzucony na śmietnik historii, no ale teraz tam, że tak powiem, korzysta z tego podmuchu wiatru, który taki papro...
O tych podmuchach wiatru to na koniec jeszcze powiem.
To mówisz o wyroku sądu.
Sądu, tak, ale tak, to na razie to, nie zdradzajmy.
To nie zdradzajmy. Czym się sądy w Polsce zajmują? I policja.
I policja.
Co to za... No, ale to...
We Wrocławiu takie informacje.
Inny temat. Także Prawo i Sprawiedliwość musi coś zrobić, jeśli chce dalej rządzić. Nie? I to jest wszystko za późno, to jest wszystko słabe, no ale widać, że coś robią. I wiem, że będą musieli coś zrobić. My, mówię, nie musimy odpowiadać na tę propozycję, bo ona nie jest do nas skierowana. Nie było tu żadnego pytania pod naszym adresem. Naszą partię wykreślono z rejestru. Także my będziemy dalej to komentować. Komentować uczciwie. No zobaczymy, czy Duda cokolwiek zrobi, czy to będzie tylko takie spotkanie przy ognisku, zaśpiewamy hej sokoły, napijemy się jakiegoś piwa, zależy, który browar to będzie finansował, a może Palikot przyśle jakieś swoje trunki. No nie mówię tylko o piwie, no przecież oni tylko tam piwa nie piją, no przecież byłeś na tych zjazdach piwo Gazety Polskiej, no przecież piwo to nie alkohol, no to jakże to tak. Także będziemy to komentować uczciwie, będziemy się temu przyglądać. Propozycja jest dobra. Myśmy ją zgłaszali, tak jak powtarzam, w 2009 roku. Zobaczcie, ile czasu idzie do Dudy. 11 lat ta propozycja nie dotarła, a teraz nagle dotarła. 3 dni przed wyborami.
Ja sobie ale to mówiłeś już.
Zupełny przypadek.
Nie wiem, czy dotyczy to Czarek. Mówiliście, że jak oni dobrze wiedzą, czego ludzie chcą, tylko że normalnie o tym w ogóle nie mówią. Przecież Duda coś wyskoczył ze szczepionkami ostatnio.
Trzaskowski już też mówi, że też nie będzie obowiązku na koronawirusa.
Z edukacją domową.
Najlepsza jest edukacja domowa, to ci Duda
zawsze
powie.
5 lat cię ignoruje, a później na koniec...
Żeby tylko ignorowali, to ja bym nic nie mówił. Oni przecież zaatakowali edukację domową, wprowadzając rejonizację. I to jest dyskryminacja uczniów, bo dla innych nie ma rejonizacji, a dla edukujących domowo jest. No to szczyt chamstwa i bezczelności PiS-u. Nas zaczęła telewizja pisowska atakować jako tajemniczą sektę. No to są właśnie metody pisowskie. No. Jak tu, wiecie, wierzyć, to my im za złamany szelok, grosz, w ogóle tu o jakimś zaufaniu do tego towarzystwa nie ma. Ale wiemy, że oni się topią, a w tym momencie mają interes.
Przypominamy wam, że możecie także wy zabierać głos w naszym programie. Piszcie na czacie na Twitterze z hashtagiem IPPTV, co wy sądzicie o tej propozycji Andrzeja Dudy. Przeczytamy wasze głosy pod koniec programu, a teraz pokażę wam moją rozmowę z mecenasem Andrzejem Turczynem, którego też zapytałem o tą propozycję. Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn. Witamy ciebie, Andrzeju.
Dzień dobry.
Andrzeju, zapytam ciebie, jaki jest twój stosunek do tej propozycji. Andrzeja Dudy wczoraj ogłosił, że ma propozycję do całej sceny politycznej, w szczególności do Konfederacji, do PSL-u, utworzenia Koalicji Polskich Spraw, żeby się spotkać po wyborach po 12 lipca i przedyskutować sprawy dla Polski. Jak ty oceniasz, czy to jest tylko jakiś chwyt wyborczy, czy jest to poważna propozycja utworzenia jakiejś koalicji takiej ponad podziałami?
Moim zdaniem nie można tego nawet oceniać jako poważnej propozycji, tylko można to oceniać wyłącznie jako chwyt wyborczy z kilku prostych powodów. Po pierwsze, czas, w jakim została złożona ta propozycja, a mianowicie 3 dni przed wyborami. No cóż może zrobić zdesperowany kandydat na 3 dni przed wyborami? Ano, może obiecać wszystko, byle tylko wygrać wybory. I myślę, że tą propozycję należy po pierwsze oceniać z tego powodu. Po drugie, no, pan prezydent Duda miał 5 lat na to, żeby próbować zrobić to, co proponuje na 3 dni przed wyborami. Należy w związku z tym ocenić propozycję pana prezydenta po uprzednich czynach. Czy z czynów pana prezydenta wynika to, że pragnieniem jego serca jest rzeczywiście to, co deklaruje na 3 dni przed wyborami? Moim zdaniem nie wynika to zupełnie z czynów pana prezydenta. Słusznie moim zdaniem niektórzy nazywają pana prezydenta notariuszem rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość. Więc no tak też należy patrzeć na tą sprawę.
Mieliśmy problem chwilowy z połączeniem. Andrzeju, oddaję ci głos, żebyś dokończył myśl.
Ostatnią moją myślą jest poziom ogólności propozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy, a mianowicie cóż to są te sprawy polskie. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, pierwsza wątpliwość i pytanie to jest na przykład, czy do spraw polskich zaliczamy prawo do posiadania i noszenia broni. Moim zdaniem to jest podstawowa sprawa polska, podstawowa powinność patriotyczna, podstawowa powinność każdej władzy, która określa siebie patriotyczną, czyli zapewnienie Polakom prawa do posiadania i noszenia broni. Czy to należy do tej grupy problemów, którymi chce się zająć pan prezydent? Nie wiem. Dotychczasowe 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i dotychczasowe 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy wskazuje, że to nie jest kwestia, która jest sprawą polską. A więc nie wierzę w to, co pan prezydent mówi. Jest to moim zdaniem takie rozpaczliwa próba zdobycia głosów. Nie wiem, jaki będzie wynik wyborów. Natomiast ja już straciłem nadzieję co do autentyczności tych ludzi, co do ich patriotycznych przekonań. Nie chciałbym, żeby dalej oni sprawowali w Polsce władzę.
Andrzeju, dziękuję ci za ten głos. Mam nadzieję, że porozmawiamy już po wyborach, jak będziemy wszystko wiedzieć w przyszłym tygodniu. Dzięki i do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.
Andrzej, podobnie jak Michał, no, nie wierzy w tą propozycję, no, ale wskazuje właśnie konkrety, że no, ta propozycja Andrzeja Dudy to jest jakaś ogólnie o rodzinie, coś tam o Polsce. No, to są bardzo ogólne powiedzenia, które no, wskazują, że rzeczywiście jest to tylko zagrywka, żeby ktoś, kto jeszcze się waha, no, to może jednak poszedł, że no, może coś po tych wyborach się zmieni.
No, Andrzej powiedział o tych swoich chęciach, że nie chciałby, żeby ci ludzie rządzili, no ale to trzeba troszeczkę bardziej tak realistycznie ocenić, no bo jeśli nie ci ludzie będą rządzili, to będą globaliści, komuniści, lewacy od Trzaskowskiego i Tuska rządzić. No to tutaj jest taki niestety wybór. Tu mi bliżej do tego, co Bartosz Józwiak mówił na naszej antenie, że no już taki czas, gdzie my tylko takie ideowe postulaty zgłaszamy i jeśli ktoś jednego z tych postulatów już tam nie popiera, no to my zrywamy z nim koalicję i nie rozmawiamy. Bartosz chyba nawet użył, że jeśli ktoś by na 100 naszych postulatów jeden chciał poprzeć, no to my już z nimi będziemy rozmawiać, żeby ten jeden postulat zrealizować i żeby Polska o tyle, o ten 1% stała się lepsza. Także myślę, że trzeba wziąć pod uwagę realia, że tu nic przez najbliższe parę lat po prawej stronie, tak przynajmniej umownie, hasłowo mówiąc, nie będzie niż Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o partię rządzącą. Ja nie mówię, że tam jakieś ugrupowania się nie pojawią, ale struktura rządząca. No i jeśli Prawo i Sprawiedliwość dałoby tu jakąś ofertę, czy jakiś dowód, bo najlepiej, żeby dowód dali, nie? To ja mówiłem kiedyś w takim vlogu pomiędzy 15 a 16, taką serię kilku vlogów, mówiłem o prawie budowlanym, żeby zliberalizowali, nie? Że co to jest, że na przykład dom do 35 metrów można postawić na zgłoszenie, a już 40 metrów to już
nawet cała procedura.
Nawet nie pomyśl, cała procedura biurokratyczna. No jaka jest różnica między domem...
5 metrów.
5 metrów, no to jest kpina. No to jak sobie potrafimy zbudować dom 35 metrów, to może i 100 metrów też by dobry polski rzemieślnik dał radę zbudować. No, panowie z PiSu, jak tam u was? No właśnie. Czy sprawa tu rozluźnienia...
Na Mazurach, pamiętasz ten zamek wielki?
To nie na Mazurach, to gdzieś Puszcza Notecka, czy gdzieś bardziej
Wielkopolska. No powiedzmy gdzieś tam, tak? Ale
bez
żadnego pozwolenia i to zapisu się dzieje.
Tak, zapisu. Telewizje pokazały, no i co? I dalej zamek jest budowany, czyli widzicie...
Może będą kręcić film Krzyżakcy nowe, także...
Prawo, no może jak Angela Merkel znowu podbije państwa narodowe w Czwartą Rzeszę, no to może to będzie dobre miejsce. Zobaczcie państwo, że to prawo budowlane jest przeciwko zwykłemu Kowalskiemu czy Nowakowi, a nie przeciwko wielkim, przeciwko tym, którzy niszczą, którzy nie szanują tam tych parków narodowych, czy jakichś miejsc chronionych i tak dalej. To jest przeciwko zwykłemu Kowalskiemu i Nowakowi. No, używamy tych nazwisk, wiecie w jakim sensie. I ja apelowałem już wtedy, pokażcie dowody, że jesteście po stronie zwykłego człowieka. A nie jakieś tylko 500+, co to w ogóle jest kpiną. To jest pomysł socjalny, komunistyczny.
Ale teraz już jest krowa plus.
No to jak
teraz
ja powiedziałem,
wakacje plus.
Jak ja powiedziałem to o tym, że krowa plus chcą wprowadzić świnia plus, naszym przyjaciołom z John Birch Society, to oni myśleli, że ja żartuję. Że ja się wyśmiewam z naszego rządu. Nie. To im tak ta twarz spoważnie. To z nimi Trump rozmawia? To komuchy stare, dziady jedne, nie? Znaczy to taka była ich, że tak powiem, to wymowne milczenie, jak oni się dowiedzieli, że ta partia, która twierdzi, że jest konserwatywna, antykomunistyczna, no jedynym programem polepszenia losu Polaków, to są programy socjalne.
Jak to się ładnie nazywa? Dopłat do dobrostanu krów i świń.
No tak, no to niech tam sobie dobrostanują, ale nie z nami. Świnie przy korycie mają się zawsze znakomicie, także to wiemy. Ja bym dorzucił do tych pytań, które Andrzej postawił Dudzie, że chciałby jakiegoś dowodu, namacalnego dowodu, że to jest coś prawdziwego w tych ich deklaracjach. Nie tylko takie, że puszczenie gazów przedwyborczych, jak we Wrocławiu.
Nie spoileruj.
No, troszkę muszę. W każdym razie zadałbym dwa pytania. Co z TV PiS?
10 miliardów.
No właśnie. Co prawda to było za to, żeby Kurskiego wyrzucić, no ale później go przyjęli i ośmieszyli.
Kasa została.
Tak, że kasa została. Także dla mnie największym szkodnikiem dzisiaj na scenie medialnej jest właśnie TV PiS. Bo on, no po pierwsze posuwa się do takiego propagandy już gdzieś z Edziu Gerek czy Towarzysz Wiesław, no to są już tego typu jakieś agitki, czyli prawica jest kompromitowana przez TV PiS. Po drugie, no jest kompletnie zmonopolizowana. Tam są pewne takie rzeczy mówiące, wiecie, w zapisach, w ustawach dotyczących telewizji, o pluralizmie, o przedstawianiu tam wszystkich opcji ideowych i tak dalej. Jest praktycznie tylko PiS lansowany i to w sposób ordynarny i do tego nie ma równouprawnienia kościołów. Bo zobaczcie, kościół katolicki tam króluje, msze transmitują wszystko z lewa, z prawa, z tyłu, z przodu i tak dalej. A inne, no z tyłu mniej, to prokurator tam się tym zajmuje, a PiS ukręca łeb tej sprawie, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać może jutro, bo tu się ciekawe wydarzenia, kolejni biskupi Rakoczy i jakiś tam jeszcze już są jasno formułowane pod ich adresem oskarżenia, że kryli pedofili, a pod adresem Janiaka, no w sposób wprost już, że on jest zainteresowany klerykami w sposób bardzo, bardzo niewłaściwy. To już w mediach takie głosy są, także mafia lawendowa, zobaczcie, po prawej stronie, bo on się z Dudą fotografował, Janiak. Także my chcemy jasnej deklaracji na temat równego traktowania kościołów w Polsce. Dość z uprzywilejowaniem kościoła rzymskokatolickiego. Dość z tym porozumieniem z 1950 roku. Komuniści, biskupi katolicy. Bo to dzisiaj, podtrzymane przy okrągłym stole, dalej obowiązuje. Nie? Także ja chcę jakiejś deklaracji w tych obszarach. I wiem, że ich nie szybko nie dostanę, dlatego będę się, że tak powiem, powoli przyglądał.
No właśnie, myślę, że te deklaracje, znaczy te wymagania twoje spowodowałyby, że PiS by stracił władzę, no bo jak rządzić ludźmi bez TVP, to przecież im się w głowie nie mieści, bez kościoła katolickiego,
bo to są
przez dwa filary Prawa i Sprawiedliwości.
Czegoś nazywamy katokomunistami. Telewizję przejęli po Urbanie i ona jest jeszcze gorsza chyba niż za Urbana, a Kościół katolicki przejęli po generale Sierowie. I dokładnie, bo to on właśnie, to porozumienie państwo-kościół akuszerował z 1950 roku.
Poddamy teraz wam głos Vivaldi. Ruch 11 listopada idzie pod prąd, więc wszystkim z wami jest nie po drodze. Oto wielka tajemnica wiary.
Tak, dlatego... stwierdziliśmy, że widać, że Bóg nam najbardziej błogosławi w tym kierunku medialnym. Nie? No i ten będziemy głównie rozwijać. Jeśli Bóg otworzy furtkę polityczną w jakiś sposób, to skorzystamy z tego, ale wiecie, nam niespieszno do tego, bo wiemy, że to, ja mówię, tu słyszeliście moją rozmowę z Bartoszem, no trochęśmy liznęli tego chlewa i nie spieszy mi się do Warszawy, naprawdę.
Tadeusz Marszałek, podejrzewam, że ta propozycja to jeszcze jedna zagrywka przed wyborami. Już tyle razy Jarek oszukał swoich wyborców, sympatyków, że musi dużo wody upłynąć, aby mógł im uwierzyć, chociaż w 1%.
Nie, tu nie jest kwestia wiary, to jest oczywiste. No, dwie opcje są dzisiaj, myślę, dla uczciwego człowieka. Albo pozostać w domu w najbliższą niedzielę, albo absolutnie wiedząc, że to nie jest żadna dobra opcja, pójście i zagłosowanie na Dudę. No to tylko te dwie opcje rozważamy w naszym środowisku. Ja mówię, nie wiem, czy byś mnie o to pytał, no to ja od razu powiem. Ta propozycja jeszcze nie zmieniła mojego zdania co do pójścia na wybory i na razie się
na wybory... Nie jesteś PSL-em, nie jesteś Konfederacją, to nie jest to do ciebie. No.
Na razie się na wybory nie wybieram, ale mówię, tym, którzy uważają, że to by było jakieś takie stanie z boku i coś by nas obeszło, no to mówię, no to wtedy to już jak chcecie iść na wybory, to trzeba zagłosować na Dudę, ale mnie jeszcze Duda nie przekonał. Ale zrobił jak gdyby dobry ruch, no bo, że tak powiem, skopiował nasze propozycje sprzed ponad 10 lat.
Rafał Karkosz. Aż się łezka wokół zakręciła. Ech, jak nisko ten człowiek upadł, włażąc Kaczyńskiemu w D. Mowa oczywiście o Marianie Kowalskim.
Oj, no szkoda chłopa, no.
No widać, że PiS próbował w tą stronę, no nie wyszło, bo jakoś tam tego poparcia polityka, miał wygrać w pierwszej turze.
Polityka pamiętasz? Wielu ludzi zniszczyła. Dlatego my mówimy, musimy przygotować elitę, która będzie niezłomna. Tak jak żołnierze wyklęci. Niezłomni. Oni woleli umrzeć, niż sprzeniewierzyć się swoim wartościom. Takich ludzi chcemy dać Polsce. To jest nasz cel. Takich ludzi Polska nie ma. Chociażby nawet deklarowali, płakali tu nad losem wyklętym i tak dalej, to zachowają się dokładnie tak, jak strona przeciwna wtedy. Marian zapewne uwierzył, bo myślę, że oni zagrali na jego ego. Nie? I powiedzieli mu, że będzie wielkim pogromcą Konfederacji. Zobaczcie, teraz to się skleja. Jak pan Adam Lipiński mówi, że robiliśmy wszystko, żeby nie powstała Konfederacja. Dlatego oni obiecali, że Marian będzie taką przybudówką PiSu, właśnie tą narodowo jakoś tam konserwatywną, która poskromi Konfederację. Nie?
Wcześniej no przecież i, tym panem z Białegostoku próbowali.
Tak, i Marian w to uwierzył. I Marian w to uwierzył. No to trudno w to uwierzyć. No ale on w to uwierzył. No i tak się skończyło.
I tak skończył. Poproszę Ciebie jeszcze o komentarz, bo mamy, myślę, sprawę, za którą możemy pochwalić na razie Polskę, przynajmniej trochę, bo mówiliśmy już...
Mówisz o rządzie PiSu.
Tak, no, o dyplomacji polskiej. Mhm. Ponad tydzień temu o tym nowym ambasadorze niemieckim, tym kandydacie na nowego ambasadora Niemiec, to on się nazywa Arndt Freitag von Loringhauen. Chyba tak, to się czyta. Jest on synem hitlerowca, człowieka, który do końca był przy Hitlerze, jeszcze w bunkrze Hitlera mu towarzyszył. Przeżył wojnę, potem jeszcze był wielkim tam dyplomatą i politykiem niemieckim.
I brał udział w inwazji w 1939 roku.
I dostał za to krzyż żelazny drugiej klasy.
No, chyba mordował Polaków nie zastrzelanie w powietrze. W 1939 roku.
Taki człowiek, syn takiego człowieka ma zostać ambasadorem w Polsce niemieckim. Ten pan Arndt, czyli ten syn, był związany także z wywiadem niemieckim od 2010 roku.
No to po to on do Warszawy
roku.
Jedzie, żeby tu agenturę ożywić. No to przecież oczywiste.
Do 2010 był wicedyrektorem Niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej, to jest BND.
Przypominam, że ambasada niemiecka jest tuż przy polskim Sejmie, w odległości, z którego wszystkie urządzenia, nawet jakieś stare, komunistyczne jeszcze anteny, by wszystko, co tam trzeba z Sejmu wyciągnąć, to można podsłuchiwać w ambasadzie Niemiec. Także no to już świadczy o tym, że tak powiem, w jakim celu ten pan
przyjeżdża. Ten człowiek ma zostać ambasadorem w Polsce. To jest informacja już sprzed około 2 tygodni już wtedy była. No i okazuje się, że na razie nie może, bo Polska nie wyraziła zgody. Polska
zgody,
musi taki tak zwany agrément, to jakoś tak z francuskiego, wyrazić zgodę, żeby ten ambasador w ogóle przyjechał. Pan Szymkowski Welsenk, wiceminister MSZ-u, powiedział, że na razie polska strona takiej decyzji nie wydała, może przyjechać jako turysta i też termin, nie ma terminu, Polska decyduje, kiedy ten termin nastąpi, że ta zgoda bądź nie zostanie wydana. Jak ty to skomentujesz? No, takie gremia germanofilskie w Polsce, na przykład pan Zychowicz, no to
płaczą
z tego powodu, że to jest wielki skandal, że Niemcy nie mają w Polsce swojego ambasadora. Także ten pan Szymkowski Welsenk wezwał teraz, nie mógł wezwać ambasadora, bo go nie ma, ale wezwał szefa misji dyplomatycznej niemieckiej na dywanik w związku z tymi wypowiedziami, atakiem niemieckich mediów na prezydenta Dudę, po tym jak wcześniej on wypowiedział kilka gorzkich słów pod adresem niemieckich mediów. Czy to dobrze, co się dzieje, ta wojna z Niemcami, czy nie wojna, ale jakieś takie na razie wymiana gestów dyplomatycznych? Mhm.
Najpierw odpowiem jeszcze panu Zychowiczowi, bo to jest człowiek, którego poglądy szanuję. Jeśli chodzi o ocenę II wojny światowej, to tu podejrzewam, żebyśmy się w 80-90% zgadzali. Zresztą to nie są jego poglądy, tylko już inni wcześniej historycy takie. Profesor Wieczorkiewicz mówił, że trzeba było z Hitlerem pójść na Moskwę, bo to było większe zagrożenie. Komunizm był większym zagrożeniem niż Hitler pod koniec lat 30. Także tu zgoda, ale pan Zychowicz dokonuje takiego błędu, że przenosi sytuację historyczną z lat 30. poprzedniego wieku na dzisiaj. Nie widzi zmiany, jakie się dokonały.
Twierdzi, że Niemcy nie są w żaden sposób w sojuszu z Rosją.
No, to może i nie są, ale są na pewno okupowane przez USA. Bo różnica pomiędzy 1939 rokiem a naszymi czasami jest taka, że w 1939 roku Amerykanie byli daleko, a tutaj głównie Francja i Wielka Brytania były przeciwwagą dla Niemiec i one się zachowały skandalicznie, tchórzowsko i szkoda gadać, nie? A dzisiaj tutaj są Stany Zjednoczone. Pan Zychowicz jak gdyby cofnął się w czasie i opisuje historię z lat 30. i 40., nie? To jest ahistoryczny błąd taki. Dziwię się, że on nie widzi, że sytuacja się zmieniła. Niemcy są okupowane. Ameryka gra globalnie. Technologia umożliwiła Ameryce rozgrywanie praktycznie swoich wpływów i operacji na całym świecie. Także dzisiaj stawianie na sojusz z Niemcami przeciwko Rosji jest z tego powodu głupie. No i drugie z tego powodu, że dzisiaj obowiązuje pakt Ribbentrop Mołotow. Zobaczcie, że Merkela straszy Stany Zjednoczone sankcjami za niezrealizowanie Nord Stream 2. Chce całą Europę postawić.
A jakie to kraje ten Nord Stream 2 łączy?
Rosja i Niemcy, czyli Hitler, Stalin dalej. Zobaczcie,
jednocześnie
przecież
wiemy, że Niemcy to jest kraj, który najgłośniej zawsze optuje za tym, żeby sankcje wobec Rosji właśnie zmniejszać czy zlikwidować.
Także widać, że tutaj polityka takich ludzi jak pan Zychowicz, to w rzeczywistości jest likwidacja Polski i oddanie, no jest nowy rozbiór Polski, nie? Tak można powiedzieć. Czy może to będzie taki rozbiór na zasadzie, że to, co na wschód od Buga, to już dzisiaj nie polskie, weźmie Rosja, czyli Ukrainę, Białoruś, państwa nadbałtyckie, no a to, gdzie dzisiaj mieszkamy, weźmie Niemiec. Także taki układ bym widział w tym porozumieniu dzisiaj Ribbentrop-Mołotow, czyli Merkel, Putin. Absolutnie żaden Polak nie powinien się na to godzić, dlatego dzisiaj dla nas tak ważny jest sojusz z USA i Izraelem, bo to są jedyne siły, które mogą się postawić temu sojuszowi. I to jest najważniejsze w tej sprawie.
Czy ten gest polskiej dyplomacji, czy na razie brak gestu, niezaproszenie tego, niewyrażenie zgody, to jest coś dobrego?
Obawiam się. To jest coś bardzo dobrego. To jest coś bardzo dobrego. Tylko czy PiS w tym wytrwa po 12 lipca?
No właśnie, czy to nie jest tylko do wyborów?
Czy 15 lipca już będą z honorami tego potomka hitlerowskiego tu witać? Zobaczymy. Moim zdaniem nie wytrwają. Moim zdaniem to jest pod wybory zagrywka kolejna.
Zobaczymy, tak jak powiedziałeś, dla tych państwa, którzy nas oglądacie
ale
na żywo.
Ale cieszyłbym się, gdybym się mylił, bo to by oznaczało, że coś w PiSie drgnęło i ta opcja niemiecka słabnie na rzecz opcji amerykańskiej.
Wiemy, że mamy problemy z internetem. Program był urywany, także po programie zostanie on wrzucony w całości oddzielnie na YouTube'a, także dla tych państwa, którzy nie mieliście cierpliwości, będzie ten program bez cięcia.
Już ze 2 tygodnie był spokój, nie?
No znowu, widzisz, jest problem.
Znowu problem.
Będziemy powoli zmierzać do końca. Na początek bardzo miła informacja. Generał Robert Spalding podał tweeta naszej redakcyjnej koleżanki Małgorzaty Gazdy. Ona zacytowała fragment wywiadu z Elmerem Iwanem, który powiedział, że papież jest komunistą, cały wewnętrzny system komunikacji watykańskiej, jeśli mówimy teraz o telekomunikacyjnej, jest zrobiony przez Huawei i Huawei kontroluje Watykan, wydaje 2 miliardy dolarów rocznie, żeby przekupować Watykan. To powiedział pan Elmer Iwan, Gosia Gazda to zacytowała, no i Robert Spalding napisał: potrzebujemy niezależnego śledztwa w Watykanie, jeśli to jest prawda, to Kościół jest pod bardzo poważnym zagrożeniem, pod bardzo poważną groźbą. Widać, że głos telewizji Idź Pod Prąd dociera za ocean.
Przypominam, że generał Spalding był kilkukrotnie gościem naszej telewizji, był też gościem na zjeździe, brał udział też w debacie. My cały czas promujemy jego książkę, bardzo ważną, Niewidzialna wojna. Zobaczcie, że to jeszcze przed atakiem chińskim komunistycznym wirusem z Wuhan ta książka została napisana i tam zostało to przewidziane, że Chiny przygotowują uderzenie bronią biologiczną na Stany Zjednoczone. Zobaczcie, że w całej tej sprawie z chińskim wirusem Stany Zjednoczone najbardziej ucierpiały. Czyli widać,
cały czas
że
cierpią.
To zostało zaprojektowane na Stany Zjednoczone, wraz z oczywiście z bronią dezinformacyjną, którą Rosja tu bardzo mocno podsunęła, te wszystkie różne grupy na mediach społecznościowych, które mówiły, że ten wirus to tam w ogóle nie przenosi się, nie
już
zaraża.
Chyba w Stanach jest około 3 milionów zachorowań, gdzie to już jest 1 na 100, tak?
I 130 tysięcy chyba zamordowanych. Także tutaj mówiliśmy też od innych naszych korespondentów, że Stany Zjednoczone chcą odwetu. To jest atak na miarę wojenną. to nie
właśnie są. Właśnie pan Elmer Iwan właśnie to mówił, że co nie spotka się z jakimś amerykańskim politykiem, no to on chce odwetu, bo wyborcy chcą odwetu. To... No
tak, Amerykanie są wkurzeni. Po pierwsze, ich styl życia został zaatakowany. Po drugie, ich bliscy zostali zamordowani. Amerykanie to jest poważny naród i tego nie popuszczą.
Poproszę cię jeszcze o komentarz krótki.
I zdaje się, jeszcze to nie jest jedyny tweet. Wydaje mi się, że już wcześniej generał Spalding też
już wcześniej podawał.
Parę dni temu też Gosi Gazdy też podał. Tam on ma bardzo duży zasięg wśród elit amerykańskich. Także zobaczcie, że iść pod prąd dociera nie tylko do tych, którzy przyjeżdżają do nas, czy przyjeżdżają wirtualnie na nasze zjazdy, ale do całej elity Stanów Zjednoczonych, która. Bo dzisiaj polityka rozgrywa się na Twitterze głównie. Dlatego naszych widzów zachęcam o założenie sobie kont na Twitterze.
Krótko o skomentowanie tego projektu, ustawy, tak? Wnoszą projekt uchwały posłowie, nie ustawy, tylko uchwały w sprawie naruszenia przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej autonomii Hongkongu. Wielokrotnie krytykowaliśmy pana Sośnierza za to, że obiecał to zrobić i nie zrobił. No teraz w końcu zrobił. Pod tym projektem jest podpisanych szereg posłów, kilkunastu i posłanek. Tak jak mówiliśmy, są to posłowie lewicy. Takie nazwiska, których bym nigdy nie pomyślał, że będą się wstawiać za Hongkongiem. Na przykład jest pani Yahira, jest pani też Biejat, ta, którą miała być tam z rodziną coś związana. No oczywiście jest szereg posłów z Konfederacji, aczkolwiek ci tacy rosyjsko-lubni jakoś ich nie ma. Bo z Konfederacji jest pan Dziambor i Sośnierz, jest pan Zandberg na przykład z Lewicy podpisany, jest wcześniej też Kulesza jeszcze z Konfederacji, oczywiście jest też Gowin. Projekt jest napisany 4 czerwca, tak przynajmniej na nim pisze, wpłynął do Sejmu 19 czerwca, no i przed dwoma dniami 7 lipca trafił już do komisji, tak? Czy... Tak jak powiedzieliśmy, nie ma tam nikogo z PiSu, z tego twardego PiSu. Czy jest to dobry gest, czy ma to szansę w ogóle wybrzmieć, bo jest to na razie projekt ustawy?
No, odpowiedziałbym panu Sośnierzowi Korwinem. Fajnie, tylko że za późno. Obiecałeś w ciągu tygodnia i mogłeś to zrobić osobiście. Zachowałeś się jak partyjny kacyk i posłuchałeś Mencena, czy jakoś tam nazywa, Mencena, który ci zabronił. Wstyd i hańba. Nie jesteś niezależnym posłem, tylko marionetką partyjną. No i tyle. A teraz już jest taki czas, że wszystkie rządy, cały świat o tym mówi, to ci tempem ślimoka...
Teraz najpierw trafi do jakiejś komisji, to może za dwa miesiące...
ślimoka idą. No, to że wiesz, mnie to nie rusza, nie?
Przykre też jest, że żaden z polskich polityków poważnych, rządzących
już dawno
Polską,
powinno być powiedziane,
się za Hongkongiem nie wstawił. To, co zresztą Elmer Iwan mówił, poznajecie po tym komunistów. Kto się wstawia za Hongkongiem, ten nie jest komunistą. Kto milczy, ten popiera komunistów. Milczy papież Franciszek, to mówiliśmy wczoraj, że sam wyciął fragment o Hongkongu, który miał odczytać na swojej homilii, no i milczy polski rząd. Resztę możecie sobie państwo
milczy
dopowiedzieć.
Milczy też polski prezydent. Przynajmniej na TikToku powinien ogłosić, że popiera wolny Hongkong.
Na koniec, może zaraz, jeszcze zanim te rzeczy takie humorystyczne, to zapowiemy teraz program o 18:00, fakty i mity o koronawirusie, lekarze i farmaceuci, i w ramach promocji tego programu, który możecie obejrzeć już o 18:00 na naszym kanale, pokażemy wam wycinek, apel dr Małgorzaty Kubickiej do ministra Szumowskiego.
Niech się zdarzy taka sytuacja, albo któryś z lekarzy pójdzie do stwierdzenia zgonu i okaże się, że to nawet niekoniecznie na to zmarła, ale była to osoba, która również miała jakieś tam zakażenie COVID. Jeśli się zrobi testy, to ten lekarz automatycznie idzie na co najmniej 2 tygodnie na leczenie. Jeśli będzie chory, to w ogóle może się okazać, że na kilka miesięcy. Znam takie przychodnie, gdzie przyjmuje 1 do 2 lekarzy. Jeśli zamknie się przychodnię, a wierzcie mi, naprawdę przychodnie są przeładowane jesienią, to nie będzie tak, że łatwo będzie te parę tysięcy osób przekazać jakiejś innej przychodni, a ludzie nie chorują tylko na przeziębienia. Także naprawdę bardzo apeluję, żeby do czasu jesieni minister zdrowia zajął się epidemią, a nie wyborami.
Całość programu zobaczycie o godzinie 18, a my teraz powiemy sobie humorystycznie, chociaż niestety to jest śmieszne i straszne.
A to się zdarzyło naprawdę.
To się dzieje naprawdę, no
gość
właśnie.
Gość naprawdę pierdnął.
Jest sprawa za pierda, o tym pisze TVP
Sąd się
Info.
Tym zajął.
Pisze też Gazeta Wrocławska. TVP pisze tak. Oddał gazy przy policjantach. Jest wyrok. Sąd we Wrocławiu wydał wyrok w dość nietypowej sprawie. Na prace społeczne skazał mieszkańca miasta, który podczas legitymowania go przez policję oddał gazy. To jest w cudzysłowie. Co funkcjonariusze uznali za, też w cudzysłowie, nieobyczajny wybryk. Mężczyznę legitymowano, bo złamał zakazy związane z epidemią koronawirusa. O sprawie pisze Gazeta Wrocławska. Wyrok sądu zapadł w poniedziałek, jest nieprawomocny. Portal podaje, że jest to tak zwany wyrok nakazowy, który wydany został bez rozprawy. Nie przesłuchano też świadków i mężczyznę. Nie wiem, czy nie zabezpieczono też chyba dowodów, któremu zarzucano złamanie przepisów epidemiologicznych. Mężczyznę skazano na 20... Skazano go na 20 godzin prac społecznych. On, ten mężczyzna nazywa się Aleksander B., został wylegitymowany, bo spacerował bez celu.
Ojej, to straszne przestępstwo! Nie no, bo jak jest...
Były wtedy do obostrzenia z koronawirusem.
Mi się zaraz przypomina komunizm i takie jakieś obozy koncentracyjne, te różne więzienia i tam jest spacerniak, tam masz godzinę i masz cel, bo musisz wyrobić tę godzinę spacerowania. No,
Aleksander B. we Wrocławiu spacerował bez celu.
Bez celu bez spacerować! Celu. Nie, to już trzeba go normalnie w dyby zakuć, a jeszcze gazy oddał.
No właśnie,
może się zestraszył tych i się, że tak powiem, tak mu zdarzyło. Zobaczcie, to jest upadek państwa tak. i policji.
No ale czekaj, daj mi doczytać do końca.
No dobrze, ale ja już widzę upadek.
No to też po samym tytule. Gazeta Wrocławska pisze tak. W trakcie interwencji mężczyzna miał puścić bąka, co funkcjonariusze uznali za nieobyczajny wybryk. Może za to grozić nawet miesiąc za kratkami. Stąd tak surowy wyrok nakazowy wrocławskiego sądu, czytamy.
Czyli w sumie mogli zabić,
no mógł
a tylko dostanie 20 godzin prac społecznych. Popuścił bąka. I to jest... I ludzie chcą... Znaczy, rząd chce, żeby poważnie traktować państwo polskie? Polską policję? Jak oni gościa... szykanują za to, że im bąka puścił podczas legitymowania? To za komuny ja takiego czegoś nawet nie słyszałem normalnie.
No, oto Polska właśnie.
Nie,
wrócimy teraz
oto PRL bis no, właśnie, niestety, czyli kato komuna.
Oni rządzą Polską.
Śmierdzącym wydaniu. O tak.
Cofniemy się teraz jeszcze do pięknych czasów. Dzięki Piotrowi Setkowiczowi codziennie możecie oglądać naszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj Piotr Setkowicz wspomina wydarzenia z roku 1917, tak zwany kryzys przysięgowy. Oddajmy mu głos.
Lipca 1917 roku rozpoczął się tak zwany kryzys przysięgowy. Żołnierze 1 i 3 Brygady Legionów na wezwanie Józefa Piłsudskiego odmówili złożenia przysięgi na wierność Austro-Węgrom i Niemcom. W roku 1916 cesarz Niemiec i cesarz Austro-Węgier złożyli deklarację o woli odbudowy Królestwa Polskiego. Legiony miały stać się zalążkiem armii tego królestwa. Ceną za powstanie polskich sił zbrojnych miało być złożenie przez legionistów tej przysięgi. Jednak Piłsudski zauważył, że po upadku caratu w Rosji alianci będą skłonni poprzeć sprawę polską, natomiast przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny praktycznie przesądza o ich zwycięstwie. Swoje stanowisko wyjaśnił następująco. Wszystkie nasze i niemieckie interesy układają się przeciw sobie. W interesie Niemców leży przede wszystkim pobicie aliantów. W naszym, by alianci pobili Niemców. Niemcy ogłosili jakąś niepodległość, by zjednać sobie naród polski. Chcą, by dał żołnierza do armii dowodzonej przez pana Besselera. Dawno już wydałem rozkaz POW, by nie robili rekrutacji do legionów. I teraz do tego wojska, a tylko do tajnej organizacji. Niemcy będą chcieli kosztem naszym robić jakieś umowy z Rosją. Im prędzej przegrają wojnę, tym lepiej. Właściwie Niemcy tę wojnę już przegrały. Wezwania Piłsudskiego posłuchało 166 oficerów i około 5000 żołnierzy. Legiony zostały rozwiązane. Żołnierzy i podoficerów internowano w obozie w Szczypiornie pod Kaliszem, a oficerów w obozie w Beniaminowie pod Zegrzem. Sam Piłsudski został aresztowany w nocy z 21 na 22 lipca i osadzony w twierdzy magdeburskiej. Dołączył do niego jego szef sztabu Kazimierz Sostkowski. Mieli tam pozostać do listopada 1918 roku.
Zobacz, środowiska prorosyjskie zarzucają Piłsudskiemu, że to był agent, że tam bandyta nawet spod Bezdan Korwin przecież tak go określał, a widzimy tutaj, że to był prawdziwy mąż stanu, bo potrafił rozpoznać, miał dobry timing, teraz to się tak mówi, nie? Zobaczył, że Niemcy przegrywają.
To właśnie o tym mówiłem Jarosławowi Kaczyńskiemu w 2017 roku, że jeśli nie otworzysz się na środowisko Idź Pod Prąd, to przegrasz. Nie będziesz miał Bożego błogosławieństwa.
No on nie miał dobrego timingu.
No i nie
po
ma
po pięciu
nadal.
Latach teraz i dalej coś tam pobędzie.
Nadal. Jeszcze tam jakoś żyją, ale coraz słabiej. Już PiS wegetuje, szoruje, że tak powiem, po dnie. A zobaczcie, Piłsudski, on sięgnął do tradycji I Rzeczpospolitej, do tradycji Jagiellonów. To on mówił o Trójmorzu, on mówił o sojuszu z Ukrainą, nawet udało mu się po stronie ukraińskiej atamana Petlurę znaleźć i skłonić do sojuszu wojskowego i część Ukraińców walczyła po stronie polskiej przeciwko bolszewikom. Niestety właśnie ta część narodowo-katolicka doprowadziła do pokoju ryskiego, niekorzystnego dla Polski i Piłsudski później przepraszał tych oficerów i żołnierzy Petlury, że Polska ich zdradziła, można tak to powiedzieć. Druga ważna cecha Piłsudskiego to było jego odejście od katolicyzmu. On zobaczył z różnych przyczyn, czy osobistych, czy takich, śmakich, czy owakich, że katolicyzm nie prowadzi Polski do niepodległości. Widział to po powstaniach, jak hierarchia katolicka potępiała powstania, jak papież wyklinał powstańców i kazał cara słuchać. I tu nie wiemy, tu słabe są badania historyczne. Jaki był jego prawdziwy związek z Bogiem Biblii? Na pewno wiemy, że przystąpił do kościoła protestanckiego. Tu katolicy powiedzą, że tylko po to, żeby tam drugi ślub wziąć. Ja nie wiem, nie znam jego wszystkich motywów. Wiem tylko, że podczas bitwy warszawskiej, kiedy chodziło o pokrzyżowanie łączności Sowietom, polskie radiostacje zaczęły nadawać właśnie treść Pisma Świętego, zagłuszając kompletnie możliwości porozumiewania się armii rosyjskich. A właśnie komunikacja była wtedy kluczowa. To był element zaskoczenia, oskrzydlenia tych armii atakującej, dywizji atakujących Warszawę. I tu komunikacja była kluczowa. I wtedy polscy żołnierze po prostu czytali kacapom Nowy Testament, czyli robili ewangelizację Rosji, można tak powiedzieć, czytając im Biblię. Widać, że geniusz Piłsudskiego miał jakieś, że tak powiem, związki z Bogiem, że Bóg dawał rzeczywiście temu człowiekowi błogosławieństwo i on wygrywał i on wiedział, w którym momencie się z Niemcami stowarzyszyć, a w którym momencie, dokładnie, precyzyjnie, w którym momencie ten sojusz porzucić, nie? Także myślę, że powrót do tego okresu świetności polskiej również jest możliwy tylko, jeśli w polskich sferach rządzących znajdą się ludzie budujący na Słowie Bożym, żeby mieć Boże błogosławieństwo. Możemy puścić ten wycinek, jak tłumaczyłem to w 2017 roku Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale jakoś odporny ma umysł na wiedzę.
to za chwilę. Zobaczycie ten wycinek na koniec, a my przechodzimy do ogłoszeń. Polecamy Wam nasz najnowszy wpis na idźpodprąd.pl pod tytułem Papież pominął Hongkong w przemówieniu. Chiny mają haki na Watykan. Link na czacie i w opisie programu. Dziś o 18:00 specjalny program Fakty i mity o koronawirusie z udziałem lekarzy i farmaceuty. Zapraszamy. A także polecamy Wam najnowszy odcinek vloga Voice for Poland. Nie chcesz nosić maseczki? Zobacz, co się stało w Austrii. Już dziś jest dostępny na naszym kanale YouTube. O 20:30 tradycyjnie zapraszamy na Studium Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim. List do Hebrajczyków. Już chyba przedostatnia czy ostatnia część?
Przedostatnia.
Przedostatnia, także
ale
ktoś
zbliżamy się
nie
do
wyrobił,
końca. To jest roczny projekt. Bardzo, bardzo się cieszę, żeśmy wytrwali. To nie jest łatwy list, ale każdy, kto uczestniczył przynajmniej w części tych spotkań, wie, jak bardzo ważny dla chrześcijan.
A po programie Pomyśl Dziś pastora Heckiego, wierzysz w Boga, czy zaufałeś Jezusowi, oraz ten wycinek propozycją z apelem do Jarosława Kaczyńskiego to... o to, żeby otworzył się na protestantów.
Zacznijmy od na biblijnych protestantów, bo jak na komuszych protestantów się otworzy, to Platforma ma takich komuszych protestantów, którzy nazywają, nie wiem, Komorowskiego, że tam w sercu,
no serce
Dawida, Mojżesza. No,
to z Tuskiem,
są,
ale to z Tuskiem.
Są, i Tuska, ale Komorowskiego też.
No tak, no
Komorowskiego
razem, no,
też, także
panów.
Tych, to jest wstyd w ogóle dla polskich protestantów posiadanie w swoich szeregach takich kolaborantów. Oczywiście trzeba przypomnieć, że kościoły protestanckie są wolne, nie podlegają jakiejś jednej hierarchii i tam można, że tak powiem, dyscyplinować, tylko no, każdy musi ocenić poszczególny kościół protestancki, czy jest wierny Bogu, czy mądrze się zachowuje, czy też głupio i zdradziecko. Także poprosimy rok 2017, a potem Pomyśl Dziś.
Do zobaczenia.
To jest ogromne środowisko. Idź pod prąd. I Marian Kowalski wysyła ofertę jasną do Jarosława Kaczyńskiego. Albo rozszerzysz bazę o tych właśnie ludzi. To nie chodzi, że oni ci dadzą 20% w słupkach. Oni przeniosą bitwę na pole duchowe. A sam powiedziałeś, że to tam rozgrywa się ta bitwa. Weźmiesz dupę biskupa? Którego diabła ci pokona? Przecież on służy diabłu. Już przegrałeś. Oprzesz się na katolickich biskupach, już przegrałeś. Nawet jak zaczniesz walkę, już jesteś skazany na klęskę, jak wszystkie powstania. Jak Polska, kiedy przeszła do obozu kontrreformacji. Wszystkośmy przegrali, roztrwoniliśmy wszystko, co mogliśmy. I dzisiaj się stanie dokładnie tak samo. Bo tak nas uczy historia, ale przede wszystkim tak mówi Słowo Boże. Bo Bóg śmieje się ze spisków narodów, ale On patrzy na każdy naród i mówi do elity, bądźcie rozsądni, nie walczcie ze mną. Stańcie po stronie prawdziwego Boga i Jego pomazańca, Jezusa Chrystusa. Jeśli Jarosław Kaczyński otworzy się na to środowisko, przeniesie bitwę na poziom duchowy, i wygra. Masz w ręku śmierć albo życie. Do zobaczenia. Wczoraj pokazałem na podstawie listu Jakuba, że wiara w jednego Boga, w to, że Bóg jest jeden, przekonanie intelektualne, czy tam jakieś jeszcze mocniejsze, nie daje zbawienia, bo takie przekonanie, taką wiarę mają demony. No to teraz powiedzmy, że ktoś mówi, no ale ja tak nie tylko intelektualnie, tylko tak całym sercem, całym sobą zawierzyłem Bogu. Czy to mnie zbawi? No to otwórzmy znowu Biblię, tym razem Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Apostoł Piotr mówi tak, mówiąc o Jezusie. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Imię to jest konkretna osoba, postać. Apostoł Piotr mówi, że jeśli nie uwierzysz, nie zaufasz osobiście Jezusowi Chrystusowi, nie zrozumiesz tego, co On zrobił na krzyżu dla ciebie, kim on jest, że jest Bogiem Wszechmogącym, który przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał, a teraz stoi i kołacze do twojego serca, chcąc, abyś ty zawezwał go, mówiąc: Jezu, wejdź do mnie, Jezu, zbaw mnie, Jezu, tobie chcę zaufać, całe życie chcę złożyć w twoje ręce. Nie możesz być zbawiony. Wielu ludzi powie: wierzę w Boga, ale ja ich zapytam, czy zaufałeś osobiście Jezusowi Chrystusowi? Dopiero to zbawia.